Lannisterowie przysyłają pozdrowienia. To jest w ten sposób. Zawsze.
I zawsze spłacają swoje długi.
A tak, no to byłem blisko. Ja w ogóle jestem... Nie oglądałem ostatnich dwóch sezonów.
Aha.
I tak jak ci mówiłem, czeka na mnie od Żurka i na Discordzie mam spoilery.
A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli nie masz planów oglądania, no to dobrze się zapoznać z historią, nawet jeżeli jest spisana.
A nie mam planów oglądania dlatego, że pobrałem miliard podcastów, które dobrze idzie mi jakby słuchanie, bo to są podcasty, które nie... Ojejku. Nie będą się pojawiały nowe odcinki, to jest pierwsze. A druga rzecz jest taka, że zacząłem oglądać tego Survivora i to jest dobre.
No właśnie, to mnie troszeczkę...
Martwi.
Nie, że martwi, bo tam jest 38 sezonów i ja na pewno nie obejrzę wszystkich, nie ma szans, ale może rzeczywiście zacznę od tego, który był polecany na forum, bo znaczy, zaintrygowało mnie to, że ktoś... Nie pamiętam, kto to polecał, Piotrek chyba.
Piotrek polecał.
I napisał, że to nie jest jak każdy inny Big Brother. I wiesz, jakby ja wiem, że to jest takie show, że ludzie są na wyspie i tam pewnie są eliminowani i zostaje jeden i wygrywa. Czyli takie Battle Royale, tylko że w prawdziwym życiu. Natomiast zaintrygowało mnie właśnie to, że jednak to nie jest jak każdy Big Brother i że tam jest dużo historii, dużo można bohaterów śledzić i tak dalej. No z tych opisów wynika, że faktycznie tak jest. I mnie po prostu to zaintrygowało, więc niewykluczone, że będę chciał
zacząć. Ja ci powiem,
zacząć.
Że ja o Survivorze słuchałem w Dubai Friday.
A, okej. Okay.
I bo oni po prostu byli zachwyceni. John Siracusa obejrzał wszystkie sezony.
Wow.
I generalnie, wiesz, oni rozmawiali też w Dubai Friday o tym wielokrotnie. I ja mówię, kurde, no kiedyś muszę to obejrzeć. No i teraz się okazało, Piotrek właśnie mi podrzucił informację, że jest na Amazonie. Mm-hmm. W sensie amerykańskim, ale to ja jedyne, co muszę zrobić, to się przeVPN-ować do Stanów i widzę i mogę oglądać. Tak. I jest większość sezonów, w sensie od tam jest pierwszy, drugi, chyba trzeci i potem 19 do któregoś tam. Mhm. I wszedłem w posiadanie sezonu numer 37.
Czyli tego właśnie, od którego można zacząć spokojnie.
Tak, myślę, że można od niego zacząć. Ja jestem na odcinku numer, poczekaj, ja tu oglądam cały czas, odcinku numer 6. Mhm. Pod koniec odcinka numer 6. Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, bo on totalnie rozwala czwartą ścianę. Wiesz, wszyscy wiedzą, że są w Survivorze, ale do takiego, jakby wiadomo, przez czwartą ścianę mam na myśli, że wszyscy wiedzą, że są w serialu, w sensie, że nie w serialu, tylko w
programie telewizyjnym, no.
Ale oni wiedzą, że są w show i że muszą grać i że wszyscy oglądali show i wiesz, nawet są takie momenty, w których ktoś za kogoś słucha mówi, co ty w ogóle robisz, ty nie oglądałeś Survivora wcześniej? Aha. Okay. Okej. Okay. Jest to bardzo interesujące, bardzo, bardzo zabawne. Magda do mnie mówi, nie oglądałeś tego wcześniej w ogóle? I się okazało, że był w 2004, Hubert Urbański prowadził Wyspę Robinsona i to było na tej samej... Tak, było na takiej właśnie... na tej samej.
Coś było, tylko że ja...
Tak, sprawdziłem to.
To już było po tej fali Big Brothera i w ogóle tych wszystkich, wiesz, programów. On nie był pierwszy, więc obawiam się, że po prostu zniknął w tym zalewie innych i wiesz, już nie
był
niczym nowym.
Ale w 2004 był tylko jeden sezon. Nie przedłużyli go na
dlatego
kolejny.
Pewnie, właśnie tak mi się wydaje, że dlatego, że wiesz, zniknął, bo już ludzie jakby opatrzyli się z tym formatem Big Brothera, nie? Że jakby podglądanie innych ludzi. U nas bardzo, wiesz, szał był bardzo szybki, że ludzie się rzucili i w ogóle oglądali praktycznie każdy, jaki tylko powstawał, ale później zainteresowanie dość ostro spadło, tak przynajmniej mi się wydaje.
Ale warto obejrzeć, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo zabawne i dobrze się w tym można bawić. Więc to jest taka ten. No i oczywiście na forum też jest wątek survivorowy, gdzie Piotrek właśnie między innymi napisał, ja właśnie podlinkuję post Piotrka do tego odcinka, że można sobie zobaczyć po prostu i on tam napisał co i jak trzeba obejrzeć i tak dalej. 19 no właśnie jest dostępny, ja mam dostępny w Amazonie, 28 też mam dostępny i 37 nie mam dostępnego, ale wszedłem w jego posiadanie.
Drogą legalną więc... oczywiście.
Oczywiście, inną drogą bym nie wchodził. Chyba na iTunesie są z tego co pamiętam. Więc tak, Survivor. I teraz Wojtek, możemy się chyba oficjalnie przywitać. Skoro już zrobiliśmy jeden krótki temat, to możemy się chyba teraz oficjalnie przywitać. Witam cię, Wojtku, w odcinku numer 269. Jest to troszeczkę zabawne, odrobinkę, ponieważ jest 69 na końcu.
Jest.
Więc myślę, że ten odcinek będzie... Myślę, że można Wojtek powiedzieć na przykład dupa raz i wtedy będzie wystarczająca ilość takiego, wiesz...
Żartów przedszkolnych.
Tak. W ogóle sprawdzam, czy na Survivor jest na Big Bang... O kurczę! Cześć, Survivor chyba na iTunesie brytyjskim przynajmniej. W ogóle jest The Office za 60 funtów wszystkie sezony. Co jest całkiem dobrą ceną. Ale Survivora nie widzę.
Okej.
Okay. Ale jest The Big Bang Theory wszystkie sezony za funtów 49, bo się... Nie. Od 1 do 11, bo 12 sezon się ostatnio skończył teraz, nie?
No chyba był nawet finał w ogóle wszystkiego. Ja nie śledziłem, tak. Ale wiem, bo Arlena oglądała, więc... No. Ale to może serialowe tematy zostawmy na forum i tam sobie rozmawiajmy dalej. Natomiast dużo się wydarzyło rzeczy w ostatnim czasie, szczególnie, że...
Ja nie czytałem, więc jestem ciekawy.
Nie czytałeś, okej. Okay. No to ja...
W sensie, jakoś szczególnie mnie ten temat, o którym prawdopodobnie będziesz mówił, nie ubudł mnie.
No to...
W sensie, wiem, że to jest duża rzecz, natomiast mam swoje zdanie na ten temat, które myślę, że może być kontrowersyjne.
Okej. Okay. No teraz tak, ja bardzo szybko, znaczy ci, którzy nas słuchają na co dzień i myślę, że doskonale wiedzą, co się wydarzyło, bo na pewno śledzą rzeczy, świat technologiczny dość na bieżąco, ale żeby szybciutko przywołać, o co chodzi. W zeszły czwartek administracja Trumpa wpisała na tak zwaną czarną listę firm Huawei'a i ta czarna lista jakby... Chodzi o to, że bo ja też, wiesz, jakby takich bardzo, bardzo szczegółów legislacyjnych nie znam, ale wpisanie firmy na czarną listę oznacza, że no właściwie żadna z firm, które ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, nie może jakby mieć żadnych kontaktów, ani import, ani eksport właśnie z tą firmą. No i teraz... Konsekwencja jest taka, że dosłownie wczoraj, Google ogłosiło, że blokuje możliwość korzystania z Google Play i z innych jakby stricte googlowych rozwiązań na telefonach Huawei'a. Od jakby nadal będzie wspierać te, które już wyszły z fabryki i trafiły do konsumentów albo są jeszcze w sklepach i zostaną kupione, będzie je wspierać, ale niekoniecznie da im update do najnowszej wersji systemu, czyli Android 10, czy tam Q. On chyba już się Q nie nazywa, teraz chyba ostatecznie został 10? Już nie pamiętam, w sensie, nie wiem. No nieważne. W każdym razie mówimy o tej najnowszej wersji. I teraz... Te telefony będą nadal dostawać jakieś tam łatki bezpieczeństwa, bo o to zadba sam Huawei, który zresztą odniósł się do tych rewelacji. Właśnie w ten sposób. W sensie powiedzieli, że tak, będziemy jakby cały czas update'ować, jakby wyrzucać, no, cały czas będziemy tworzyć łatki bezpieczeństwa dla tych telefonów. Natomiast jakby nie do końca wiadomo, co się dalej wydarzy. Dzisiaj z kolei do Google'a dołączyło 5 innych firm, które też odcięły swoje stosunki z Huawei'em. To jest na pewno Qualcomm, Intel, o ile się nie mylę. No w każdym razie producenci różnego rodzaju procesorów. I teraz, dlaczego zostali wpisani na czarną listę? Prawdopodobnie, znaczy wiesz, oficjalnie chodzi o kwestie bezpieczeństwa i wątpliwości Trumpa, znaczy Trumpa lub jego doradców, co do bezpieczeństwa rozwiązań, które Huawei produkuje u siebie. Natomiast znowu musimy wrócić do naszych rozmów jeszcze sprzed kilku odcinków, czyli do tego, że ostatecznie niczego im nie udowodnili. I teraz... Patrząc na tą sprawę bardziej szeroko, Przynajmniej tak postarałbym się to zrobić. Chodzi tak naprawdę o kasę, nie? Bo Trump, widząc, jak szybko rozwija się gospodarka Chin, no nie podobał się to, nie? Bo jakby im mocniejsza gospodarka, tym władza de facto na świecie jest większa w danym kraju i najzwyczajniej w świecie gospodarka Chin zaczęła zagrażać gospodarce amerykańskiej i dlatego pewne ruchy trzeba było podjąć. Dlaczego akurat Huawei stał się kozłem ofiarnym? Trudno mi powiedzieć. Podejrzewam, że to może być wynik rzeczy, które jakby może nie o wszystkim wiemy, nie? W sensie, że może coś tam jest jeszcze pod spodem, co stało się takim triggerem, że akurat Trump stwierdził, że okej, weźmiemy się akurat za Huawei'a, nie? Jakby tutaj trudno mówić, bo nie do końca wiemy. Natomiast ja mam bardzo taki stosunek słodko-gorzki do tej sytuacji. W sensie bardzo trudno mi jest stanąć po którejkolwiek ze stron i na szczęście nie muszę, bo jakby co za różnica. Bo z jednej strony niczego Huawei'owi nie udowodnili i łatwo jest...
Właśnie to jest, właśnie dokładnie to jest moim problemem, bo oni wpisali Huawei'a na tą czarną listę, nie mówiąc, że niby są tak naprawdę w jakiś sposób szkodliwe, czy że to jest security risk, ale bez pokazania żadnych dowodów, bez powiedzenia tak naprawdę konkretnie, co dzieje się, dlaczego i tak dalej. I to jest takie bardzo, i teraz uwaga, będę używał polskich słów, takich bardzo twardych i inteligentnych. Arbitralne to jest.
Wow.
Bardzo takie, ja bym powiedział jeszcze tak inaczej, też po polsku, Wojtek, słabe po prostu, bo ja jestem świadomy, że prawdopodobnie że może jakieś związki Chin, w sensie jakby nie samych Chin, tylko chińskiego wywiadu wraz, że związki z firmą Huawei i chińskiego wywiadu być może jakieś są. I faktycznie dla osób, które mają ochotę bardziej zadbać o swoją prywatność, może Huawei nie jest najlepszym wyborem. Ja to rozumiem i jakby zgadzam się z tym, też nie wybrałbym Huawei'a, chociażby właśnie dlatego, bo przecież mieliśmy bardzo dużo dowodów na to, że Huawei po prostu wysyłało jakieś dane, po prostu będąc idlując, jak to się też mówi, wysyłało dane na chińskie serwery, więc dla osób, które uważają na swoją prywatność jak najbardziej, to lepiej nie używa telefonu Huawei, ale skoro już banują firmę z jakby jakiegokolwiek biznesu z firmami w Stanach, to przydałoby się jakieś wyjaśnienie, tak? I przydałoby się jakaś informacja na zasadzie dlaczego...
We got him.
Tak, a nie inaczej. Tak, dokładnie.
Zgadzam się. I dlatego jakby bardzo trudno jest powiedzieć, a poza tym to jest taka, wiesz, no ja generalnie nie jestem fanem Trumpa i tego, jakim jest człowiekiem i w jaki sposób rządzi Ameryką.
Ja też nie jestem fanem Donalda Trumpa.
Natomiast
oficjalnie to powiedziałem.
Fajne jest to, że w naszym kraju możemy sobie to powiedzieć, nie? I możemy sobie powiedzieć też, że nam się to, co władza robi, nie podoba i to jest spoko, bo w Chinach już wcale tak nie jest kolorowo. Ale i teraz właśnie wiesz, z jednej strony masz Amerykę, z drugiej strony masz Chiny. Z trzeciej strony jest gdzieś tam Rosja, która może w tym całym, w tej całej walce bezpośrednio nie bierze udziału, ale de facto no, mówi się, że Trump jest jednak zwolennikiem Rosji, jako tego drugiego mocarstwa, wiesz, po drugiej stronie kuli. Chociaż nie do końca po drugiej stronie, no ale wiecie, o co chodzi. Natomiast jest jeszcze trzeci aspekt tego. Znaczy, tu jest bardzo dużo różnych aspektów, ale przechodzimy przez nie po kolei. Kolejny aspekt jest taki dzisiaj, jakby z konta twitterowego Androida oficjalnego, no, puścili tą informację, że faktycznie jakby przestaną dostawać update'y na te wszystkie Huawei'e. I tam ludzie wpadli w szał. I to jest bardzo ciekawe, że oczywiście wynika to z tego, że totalnie nie wiedzą, jak świat działa. Zaskakujące, nie? Natomiast ludzie są wkurzeni na Google'a. Ale dlaczego przecież to jest prywatna firma. I wiesz, ja nie wiem, czy ludzie nie wiedzą, jak działa prawo, jakby, że to jest amerykańska firma i musi przecież być zgodna z amerykańskim prawem. Jeżeli prawo mówi, ej, nie możesz robić biznesu z Huawei'em, to nie można tak sobie powiedzieć, okej, dobra, to ja mimo wszystko będę robić, nie? Naprawdę mnie to zaskoczyło, że ludzie są tacy, nie wiem, nie kumaci. Jakby oczywiście, że wszyscy, którzy kupili przed chwilą telefon Huawei'a, mają prawo być trochę zmartwieni. No bo jednym ruchem tak naprawdę oni zostają odcięci od jakby no, w teorii obiecanych update'ów do nowych systemów, kwestii bezpieczeństwa, bla, bla, bla. Nie? Jakby no, część z nich zostanie niby dalej wprowadzana, ale no, samo to, że nie dostaną tego najnowszego systemu jest już nieprzyjemne. Chociaż z drugiej strony użytkownicy Androida powinni być do tego przyzwyczajeni w takim sensie, że jakby ci, którzy...
Ostatni raz aktualizację no. Widziałem, Wojtek, przed obleżeniem Berlina.
Wiesz, to trochę jest to śmieszne, ale trochę jest też prawdziwe. W takim sensie, że użytkownicy, którzy kupują Androida, poza tymi wszystkimi geekami, wiesz, których przecież znamy wielu, no to dla nich update'y to tak z jednej strony... coś mi tam wyskakuje, ja nie wiem, czy to powinienem robić, bo to mi jeszcze coś popsuje w telefonie, to dajmy sobie spokój, nie? Więc może się okazać, że dla ogromnej większości ludzi tak naprawdę niewiele się zmieni, przynajmniej tych, którzy faktycznie już telefon Huawei mają w ręku. Natomiast jaka będzie konsekwencja tego, co się wydarzyło w te ostatnie 2 czy 4 dni, na szeroką skalę, no tutaj możemy sobie, wiesz, pobawić się w grę o tron i...
A co jak nie będzie wcale? Żadnych.
No,
plot twist.
No widzisz, problem polega na tym, że po pierwsze, zobaczymy, co się wydarzy w ogóle z innymi biznesami w Chinach. Bo podejrzewam, że wiesz, naturalne jest to, że Huawei od razu uderzy do swojego własnego rządu i teraz znowu zaczyna się robić kontrowersja, bo nie za bardzo powinni się podpierać rządowym wsparciem, no bo rząd Chin jest generalnie nie za bardzo poważany, wiesz, u Trumpa, więc pytanie, czy w ogóle dojdzie do jakichkolwiek negocjacji. Natomiast podejrzewam, że jednak się do nich zwrócą o jakąś pomoc, nie? To jest jedna rzecz. Jeżeli nic się nie zmieni i rząd amerykański pozostanie na swoim stanowisku i wszystkie inne firmy, które jakby się odcięły, nadal no, odetną się, no bo wiesz, nie mają innego wyjścia, no to teraz pytanie, czy rząd chiński w drugą stronę nie wprowadzi swoich własnych ograniczeń? Co to może oznaczać? Na przykład to, że Foxconn będzie musiał się albo wynieść z Chin w ogóle, albo na przykład podrożeją na maksa usługi Foxconna dla naszego amerykańskiego Apple. Może tak być. Z jednej strony oczywiście częściowo biznes jest przeniesiony już do Indii, bo już w Indiach są produkowane 6S-ki. No ale wiesz, to na razie jeszcze nie wystarczy. Ktoś pisał na Twitterze, że już gdzieś w Stanach są budowane chyba 2 duże hale produkcyjne, gdzie mają być składane iPhony. Nie wczytywałem się, nie znam jakby historii, też nie chcę powtarzać rzeczy, o których nie sprawdziłem. Natomiast jakby wydaje mi się, że to być naturalną konsekwencją i zresztą słyszałem już nieraz, że Foxconn chce otworzyć jakąś fabrykę w Stanach. Co jest ciekawe, nie wiem, czy słuchałem, to było w Reply All bodajże? W każdym razie w jakimś podcaście słuchałem takiej długiej historii dotyczącej tego, jak jedna z miejscowości. To było chyba Reply All.
Dokładnie tak, to było w Reply All.
I właśnie była historia tego, że Foxconn naobiecywał bardzo dużo, że ta fabryka powstanie, natomiast wiele miesięcy później okazało się, że jakby nic się nie dzieje. Wiesz, i sprawa stoi w miejscu. Więc teraz pytanie, czy ona ruszyła, czy nadal stoi w miejscu, czy to w ogóle jest jakaś rozwojowa sprawa, wiesz, no znowu, dużo jest rzeczy i dużo aspektów, które mają na to wpływ. W każdym razie może się okazać, że konsekwencją jakby tego, co się wydarzyło w tej chwili, może być to, że urządzenia Apple czy innych firm, które produkują czy składają sprzęty w Chinach, mogą podrożeć. Czy przestaną być produkowane i składane tam tylko? Nie wiem. Podejrzewam, że to będzie jednak dość długi proces, bo kwestii hardware'owych tak szybko zamknąć się nie da. W sensie, no bardzo, no chociaż wiesz, Trump zamknął Huawei'a bardzo szybciutko i może się okazać, że chiński rząd odpowie, wiesz, podobnie, nie? Jeżeli chodzi o hardware. Więc no jakby bardzo trudno jest przewidywać, co się wydarzy teraz. Na pewno żyjemy w bardzo ciekawych czasach i to jest ewenement na skalę światową. No nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby Google jakby odcięło jakiegoś producenta od swoich usług. I to tak, wiesz, z jednym pstryknięciem, jak Thanos po prostu. No i zobaczymy. No, wiesz, ja plusem jakby tego, że sobie tutaj siedzę i mam, wiesz, iPhonesa, jest to, że jakby nie muszę się tym, nad tym jakoś długo zastanawiać. Oczywiście, w sensie, że mnie to bezpośrednio nie dotyczy. Nie? Że jakby okej. Okay. Póki jakby iPhony kosztują tyle, ile kosztują, no to jakby trudno, będę dalej kupował i to nie jest duży problem, nie? Natomiast dla całego świata, wiesz, i tego, jak jest robiony biznes, dlatego jak ostra jest konkurencja między różnymi producentami czy telefonów, czy komputerów, bo nie dajmy, znaczy naprawdę nie można nie zauważyć tego, że Huawei bardzo szybko zrobił biznes, bardzo szybko stał się naprawdę poważnym producentem tych technologicznych rozwiązań i naprawdę miał bardzo duży wpływ na to, myślę, jak szybko rozwijała się w ogóle ta branża. Smartfonowa, czy też komputerowa, whatever, we wszystkich, w których brali, maczali swoje paluszki, naprawdę dużo zamieszali i trzeba im oddać to, tą pałeczkę. Zresztą oni w swojej informacji prasowej też o tym mówią, nie? Że jakby bardzo dużo zrobili dla rynku i ja muszę się z tym zgodzić. W sensie to naprawdę nie jest ściema. No kurde, gdyby nie było Huawei'a, to wiesz, my mielibyśmy Samsunga i pewnie iluś tam innych chińskich producentów, ale wydaje mi się, że gdyby nie było Huawei'a, to ci inni też chińscy producenci nie wyszliby tak szybko na rynek, nie? W sensie, że oni by gdzieś tam zginęli pod naciskiem właśnie Samsunga i innych takich azjatyckich rozwiązań, bo po prostu Samsung, wiesz, miał tą pałeczkę pierwszeństwa przez bardzo, bardzo dużo czasu. Więc Huawei pokazał, że można i zaraz po nim pojawiło się iluś tam producentów innych, którzy też, wiesz, odcięli sobie swój własny kawałek tortu. I dla mnie to jest okej, no w sensie wiesz, no im większa konkurencja, tym lepiej. No i pytanie właśnie, jaki to będzie miało wpływ, jeżeli, czy w ogóle Huawei zniknie z zachodniego świata? Bo jeżeli nie będzie miał dostępu do rozwiązań Google'a, no to będzie musiał budować swój własny system. Budowanie swojego własnego systemu dzisiaj...
Idzie wszystkim firmom dobrze, pozdrawiam Tizana.
Dokładnie. Idzie wszystkim wspaniale. I nakłonienie ludzi, wiesz, do tego, żeby, wiesz, instalowali...
Zrezygnowali z aplikacji, które kiedyś kupili, no, na dokładnie. Przykład. Czy weź, kup system, na przykład, na którym nie masz już swojego Netflixa.
Nie ma Google Maps, nie? Wcześniej. Dokładnie. Albo nie ma Gmaila, nie? Z którego korzystasz na co dzień. No może jest inny klient pocztowy, no ale czy ja mogę wpisać tam login i hasło, że ja się nie będę bał? Jakby no, jest naprawdę dużo znaków zapytania. No, pojawiają się takie teorie, że może na przykład wszyscy azjatyccy producenci stworzą jeden system i to on będzie, wiesz, takim wiodący. No ale pytanie, czy wiesz, Europa i Ameryka w ogóle, wiesz, będą chciały się w takie rzeczy bawić. I to oczywiście chodzi o klientów, ale no, patrząc nawet na siebie, jak widziałem, że Samsung, wiesz, pracuje i tam kombinuje z tym swoim Samsung Apps, nie? I tym swoim sklepem, i zawsze podchodziłem do tego z dużą dozą ostrożności. W sensie nie, że nie ufałem, że to jest bezpieczne, tylko po prostu miałem takie poczucie, że po co? Po co? Ja nie chcę, nie chcę. Mam Google, mam tu, wszystkie rzeczy są. Ja dziękuję bardzo. No i wiesz, i teraz wejście na rynek z czymś zupełnie nowym. Oczywiście może się okazać, że to będzie w ogóle, możemy być później zaskoczeni, jaki to będzie driver dla niesamowitego rozwoju, bo może się okazać, że wiesz, stworzą system, który po prostu wybuchną nam mózgi i będzie mega zajebisty, nie?
W ogóle oni nie mogą korzystać z Androida, ale może będą mogli korzystać z Fuxi.
No w ogóle mówią, że oni mogą cały czas korzystać z tego Androida.
A z Androida AOSP, dokładnie. Tylko nie mogą korzystać z google'owych serwisów.
Dokładnie o to
wiesz,
chodzi.
Wiesz, no, to też jest jakaś opcja mimo wszystko, nie?
No jasne, i wiesz, właściwie w Chinach to niewiele się zmieni. Przecież w Chinach nie ma w ogóle Google'a. W takim sensie, że nie ma ani map, ani Gmaila, ani innych tego typu usług, więc dla nich to, wiesz, zero różnicy. Nie? Ja mówię teraz bardziej o właśnie tym zachodzie, nie? A przecież to jest ogromny biznes dla Huawei'a, że jest u nas w Polsce, że jest w Stanach, że jest, wiesz, w Niemczech czy gdziekolwiek indziej. I myślę, że tu najwięcej stracą. I pytanie, czy to, wiesz, czy na ile ich to odetnie od tego przypływu gotówki. No to jest... No bardzo ciekawie się zrobiło. Naprawdę dawno nie było w świecie technologicznym tak dużej rzeczy, jak to, co się teraz wydarzyło. Naprawdę, jak przeczytałem, to mówię wow, nie? Naprawdę big thing. I no, szczęśliwie mogę to sobie obserwować troszeczkę z boku. Bardzo jestem ciekawy konsekwencji dla innych producentów i tego, co, wiesz, chiński rząd zrobi, bo póki co chiński rząd powiedział, że no, będzie obserwował sytuację, nie? Ale no, myślę, że mogą zrobić dużo. Więc naprawdę, no zobaczymy. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
Znaczy, ja powiedziałem, że jakby kwestia... tego bana dla mnie jest nieczysta, bo ja rozumiem kwestię bezpieczeństwa i tego, że Huawei może być tak naprawdę chińskim szpiegiem.
No.
Ale nie jestem pewien, nie jestem, jeśli mam, bo jakby plotki głoszą, mówiłeś chyba tak, że plotki głoszą, że oni pracują nad swoim systemem od wielu lat.
Tak.
Ale ja nie wiem, czy Android plus coś od nich nie jest lepszym rozwiązaniem niż własny system. Ale to, nie wiem, jestem ciekawy, co się z tego wydarzy, ale też nie do końca jakby jest to, Huawei nigdy nie było w centrum mojego zainteresowania, nie? Więc to jest takie obserwowanie bardzo dla mnie z daleka tego, co się dziś dzieje na rynku komórkowym, tak
naprawdę. Tak zupełnie szczerze, ja miałem tego P30 Pro w rękach, to jest naprawdę dobry telefon.
Ja też go miałem w rękach, tak?
To jest naprawdę dobry telefon. I to, co zrobili z aparatem, już pomijam te takie, wiesz, no, zdjęcie tego księżyca i gdzie kratery były dorysowywane, whatever, nie?
Ale z w ogóle beka, nie? Zdjęcie Pindola.
Zdjęcie Pindola, to było w zeszłym odcinku. Natomiast, wiesz, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o ten aparat. No i... Szkoda z jednej strony, z drugiej strony może się należało, z trzeciej strony miało być tak, że będą mieli bana tylko na urządzenia 5G, w sensie, że jakby na te wszystkie anteny, BTS-y i tak dalej, natomiast ten ban się rozszerzył na całą firmę, nie? Jakby to jest największe zaskoczenie. No i wiesz, pytanie, czy w ogóle będą kolejni po nich? No właśnie, to jest, kurde, jest tyle znaków zapytania, ale no, będziemy obserwować. Natomiast ci, którzy są wkurzeni na Google'a, no ogarnijcie się, to nie jest ich wina. To jest po prostu konsekwencja tego, jak działa prawo. Koniec.
Tak.
To postawiam taką kropkę, jakby co.
Aha, dobrze, bardzo, bardzo intensywna kropka. Wojtek, ja mam tematy, mało, znaczy krótkie, ale myślę, że interesujące, szczególnie jeden z nich, bo zapytałem na naszym forum, które jest już pewnego rodzaju dla mnie miejscem, w którym szukam rzeczy, w którym jakby rozmawiam na wiele tematów i tak dalej. Założyłem temat gierki do pykania w metrze.
Mhm. Czyli muszą być offline'owe.
Tak.
Tak założyłem, zakładam.
Ja napisałem tak. poszukuje gierek, które można popykać w metrze. To taki specyficzny typ. Chodzi o to, żeby działała w offline, nie wymuszała tak naprawdę in-upów, może być płatna. Rozgrywka trwa albo 10-15 minut, albo nie ma limitu czasowego i zawsze można do niej wrócić. To jest definicja gierki w metrze. I myślę, że to dość dobra definicja, bo to jest właśnie... Tutaj niestety nie ma internetu w metrze, co oznacza, że to musi być w offline. Nie zawsze jadę godzinę metrem, czasami jadę krócej, więc to ta rozgrywka... No i wiesz, wiadomo, nie zawsze przez cały czas chcę grać w gierkę, ale... Ten temat się tutaj pojawił. Jest bardzo dużo odpowiedzi w temacie. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby sobie wejść, kliknąć i być może coś dla was znajdziecie. I ja chciałem powiedzieć o dwóch grach.
No, a ja mam o jeszcze trzeciej, więc mów.
O, dobrze. Ja jestem ten. Pierwsza z nich jest... Obie są za pieniądze, niestety. Jedna z nich nazywa się Card Thief.
Złodziej kart.
I to jest gierka, która jakby używa kart do tego, żeby... Właściwie nie do końca... Ta mechanika jest bardzo ciekawa. Masz po prostu planszę 3x3 i kluczem jest to, żebyś jakby przejść wszystkie 50 kart tak, żeby nie złapał cię jakby strażnik, który cię łapie wtedy, kiedy masz mniej niż ileś punktów, powiedzmy, że życia, a życie odnawiasz i tracisz, chodząc po tej planszy w konkretny sposób. To jest, brzmi mało ciekawie, ale bardzo wciągająca gierka, bardzo przyjemnie mi się w to pyka. Rozgrywka właśnie trwa około 10-15 minut tak naprawdę, chociaż może trwać dłużej, ale że jestem lamą, to trwa krócej. Ale wciągnęło mnie to i grałem w to często, ale nie było jakiegoś takiego mega amazementu. Ale myślę, że jeśli ktoś ma ochotę to sprawdzić, to zdecydowanie warto. Ale dziś, czy wczoraj, dziś ktoś polecił mi, Matelan, polecił mi Night of the Full Moon. Okej, brzmi dobrze. Opis jest prosty według Matelana. Łapiesz karty, klepiesz bossów, kupujesz karty, następna walka czy inny event.
Okej.
Dobry model monetyzacji, bo płaci się tylko grosze za kolejne klasy postaci i tyle.
Brzmi zachęcająco. Okay. Totalnie wiem, o co chodzi w tej grze.
Gierka kosztowała 50 pi, więc jakieś 3 złote?
Już sprawdzam.
Coś
Night
takiego?
Of the Full Moon, tak?
Tak. I teraz ja to kupiłem, Wojtek, dzisiaj rano, 8 godzin temu.
Złoty 99,
Byłem na zakupach. Czekaj, coś mi się kryje komputer, nie wiem dlaczego. Byłem na zakupach i tak dalej, więc nie mogłem siedzieć i grać non stop i tak dalej. Natomiast spędziłem w tej grze dzisiaj godzinę i 30 minut.
Ile?
I godzinę i 30 minut.
What?
W ciągu 8 godzin.
Co? No to grubo.
Chore?
No owszem.
Bardzo mi się ta gra spodobała. Rewelacyjnie mi się w to klika. Jak już w pewnym momencie trochę jestem przekokszony i dużo łatwiej mi się te potwory zabija i tak dalej i walczy z bossami, ale Wojtek, to jest rewelacyjna gierka. Jeśli ona kosztuje tam ile, te 2 złote, no. Tak, 3 złote, to totalnie zdecydowanie warto brać. Dostać 3 albo 4 klasy na start za darmo, więc masz sporo do przejścia.
Znaczy jest tutaj jedna ocena jednogwiazdkowa. Sokrates 12 napisał: ile razy bym nie próbował zabić wilkołaka, zawsze zostaje mu 1 HP, nawet wtedy z kartą 10 damage, nie idzie go zabić, durna gra. Więc nie wiem, ja się zastanawiam jeszcze.
A dosyć zastanawiam. No to nie wiem, to jak na razie mi tutaj idzie całkiem nieźle i bardzo mi się ta gierka podoba.
No okej.
Okay. Więc i to jest idealna gierka właśnie, bo jest w offline. Są in-upy, ale są sensownie rozwiązane, jest tanio, bardzo mi się to podoba i bardzo mocno to tak naprawdę polecam, więc to jest rewelacyjna gierka, rewelacyjna.
Okej, okay, spoko, to niewykluczone, że sobie sprawdzę.
Ja po prostu podlinkowałem temat gierki do pykania w metrze, może ktoś sobie zobaczy i tam znajdzie sobie gierki, więc zapraszam po prostu do wejścia do tego tematu. Szczególnie, że przez mobile działa to tak wspaniale. No ładnie piszło, co? Reklama forum? Taka w ogóle nikt nie zauważył, że totalnie przereklamowałem.
W ogóle powinniśmy zrobić taki spot specjalny w środku, tak jak wszystkie podcasty, które są sprzedane.
Jeśli powiem, Wojtek, no. Nie, to było tak. Ej, Wojtek, wiesz na przykład, jakie jedzenie się je, kiedy się ma białą koszulę?
Nie wiem.
Jak masz białą koszulę, to nie jest
zupy
sera
pomidorowej.
Ma zupy pomidorowej. A wiesz, z jakiego się nie je, jak ma się czarną koszulę?
No.
Twarogu, wow. Nie jest. A ty masz pewną koszulę biało-czarną.
Oj,
to
nie wiem, nic nie zjem teraz.
Kup se chinosy.
Zdradzić, znaczy to, żeby nasi słuchacze zrozumieli, jeżeli przesłuchacie chociaż jeden odcinek podcastu Heavyweight, to zrozumiecie
to
ten żart.
Tak. Więc my będziemy mieli coś takiego. Ej Wojtek, a wiesz, że zapytać się internautów o rzeczy w internecie?
Nie mam pojęcia.
Wejdź na forum Jesus.pl.
O kurczę, dziękuję.
Boże, to była najbardziej upośledzona reklama, jaką kiedykolwiek zrobiłem.
Gwarantuję, że przekonałeś teraz jednego słuchacza, który wejdzie. Tylko dlatego.
Jeśli to zrobiłem, to daj mi znać, dostaniesz specjalną odznakę na forum.
Przyszedłem tutaj, bo Orzech mnie zachęcił reklamą.
Wyślij mi DM-kę.
Dokładnie.
I ja będę wiedział, kiedy zostało założone konto, czy zostało założone konto po publikacji tego odcinka. Jeśli tak będzie, to dostaniesz odznakę po prostu.
Brawo. No dobrze, to ja szybciutko o jednej grze, bo
słucham.
To jest jeszcze za wcześnie tak naprawdę. Jest to dopiero zapowiedzi wyskoczyły, ale bardzo mnie zaintrygowała. Mówię o Minecraft Earth, czyli Minecrafcie w życiu. Na ziemi, dobrze powiedziałem?
Bardzo dobry, Minecraft w życiu.
W każdym razie chodzi o to.
Podcast w życiu.
Podcast w życiu. IRL. Chodzi o to, że Minecraft wychodzi z komputerów, tylko wchodzi na komórki. To nie jest nowość, ale wchodzi do prawdziwego życia. Co oznacza, że mamy miks Minecrafta i Pokémon Go. I z zapowiedzi, które czytałem, naprawdę to się zapowiada na grubą rzecz. W takim sensie, że udało się wreszcie całkiem sprytnie, bo o ile, wiesz, Pokémon Go było tak, że no dobra, w jakimś tam miejscu jest ustawiony ten gym tak zwany, nie? I tam są Pokémony albo coś. Pokémony losowo na mapie, bla, bla, bla. I generalnie, żeby zebrać ludzi wokół jednego miejsca, no to właśnie, gym i oni wtedy sobie mogą tam z tym wchodzić w interakcję z tym miejscem, nie? Natomiast tutaj plan jest taki, dość ambitny, ale technologia chyba poszła już jednak dość mocno do przodu. Plan jest taki, że w jednym miejscu może być 5 graczy i oni razem kooperację robią. I na przykład
i
robią sobie
w
jakąś, budują w Minecrafcie, albo robią sobie jakąś misję, wspierają się razem i tak dalej, żeby pokonać jakiegoś potwora, różne rzeczy. W każdym razie ten aspekt kooperacji naprawdę wygląda, jest dla mnie, wiesz, wyobraźni, jest naprawdę ciekawym elementem, bo znowu trochę wracamy do tego, że hej, znowu wychodzimy z domu. I mamy te telefoniki w rękach.
Najgorszy pomysł na świecie, ale...
No, wiadomo. Ale, okay. Ale przypomniało mi się, wiesz, od razu jak byłem w Tajlandii i tam naprawdę w parkach chodziły, wiesz, dziadek z wnuczką, całe rodziny z 3 telefonami w rękach, wiesz, w ogóle no, i z jednej strony iPad, z drugiej telefon.
O, Magda mi ostatnio powiedziała, że widziała ludzi grających w Dragon Balla w którego ja grałem, więc
no
ja
wow,
nie jestem
no
totalnie upośledzony.
Okay. Natomiast widzisz, w Tajlandii było to naprawdę zauważalne, że ludzie chodzili po parkach i wspólnie grali w Pokémony, a tutaj jakby to wspólnie będzie jeszcze bardziej podkreślone, nie? Że jakby faktycznie możemy zagrać razem. I uważam, że to naprawdę jest świetny pomysł. Do tego mamy markę Minecrafta, który jest no, kultowy, to za mało powiedzieć. No, to moim zdaniem jest obok Pokémonów to jakby stoi, uważam, na tym samym podium, jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki, to jak bardzo jest popularny wśród dzieciaków. No hicior generalnie. No, nie muszę tego powtarzać wielokrotnie, więc wydaje mi się, że to naprawdę może być dobra gra. Pytanie, ile będzie kosztować, bo Pokémony były za darmo i podejrzewam, że... Znaczy nie wyczytałem, czy Minecraft Earth będzie za kasę. No, zobaczymy, natomiast bardzo jestem ciekawy tych rozwiązań i tam naprawdę jest, wiesz, pod spodem, pod maską bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które sprawiają, że na przykład lokalizacja gracza jest dużo dokładniejsza niż po samym GPS-ie, bo Pokémon Go wykorzystywało tylko GPS.
No tam musisz mieć coś, szczególnie, że to jest to jest grupowy AR, więc dokładnie. To w ogóle może
masz
być.
Masz tak, GPS, Wi-Fi fingerprinting wzięty pod uwagę i właśnie AR, żeby zrozumieć, w którym miejscu jesteś danej lokacji. Nie? No naprawdę bardzo skomplikowane, ale no dzisiaj będzie to możliwe. W lato ma wyjść wersja beta i pewnie zainstaluję. W takim sensie naprawdę takie poczucie, że to naprawdę może być coś dużego i to może powtórzyć sukces Pokémon Go. Jestem ciekawy. Naprawdę jestem ciekawy. Chociaż Minecrafta nie grałem, wiesz, jakoś no, widziałem go, owszem, grałem przez, nie wiem, 10 czy 15 minut. Średnio mnie to wkręciło, bo budowanie bez celu, że jakby wiesz, nie byłem w stanie wymyślić sobie, co mam tam zrobić i przez to przestałem grać. Nie wiem, chyba mi brakowało takiego trybu stricte, wiesz, przeżyj jakąś przygodę, nie? Że jakby dobra, no to mam iść tu, pogadać.
Teraz w Minecrafcie chyba trochę tak
może
już jest.
Może tak, no wiesz, ja po prostu odpaliłem go wtedy, kiedy jeszcze nie było.
Ale ja grałem Minecrafta bardzo dawno temu.
No w każdym razie na pewno Earth zainstaluję chociażby właśnie z ciekawości. Co on daje? Co tam kurde jednak? Jak to będzie wyglądało? No bo jest wideo, mogę ci podrzucić wideo zapowiadające tą grę, bo myślę, że może nie jest jakoś tam, wiesz, zobacz jak ta gra wygląda, ale na pewno daje jakieś tam, coś tam można zobaczyć, nie? Żeby zrozumieć jakby na czym ma polegać. Chociaż tu
bo
jest...
oni w ogóle... Diverge zrobił o tym artykuł.
Bardzo długi, no.
Tak, i oni mieli problem, bo Microsoft powiedział, że nie mogą nagrywać wideo z grania.
No bo pewnie wiesz, no jeszcze dużo jest do poprawienia, nie? Chociaż dziwię się, że tak... Ale wiem dlaczego. Dlatego chcieli to pokazać teraz, bo jakoś niedawno była 10. rocznica wydania Minecrafta. Pierwszego.
A i nie zaprosili Notcha na to.
No i nie zaprosili Notcha, to jest do dupy w ogóle, ale znaczy nie wiem, co tam się wydarzyło.
Bo rasistowskie komentarze.
Na Twitterku, no okej. My też tutaj, na szczęście nas nikt nie wyrzuci z podcastu, że mówimy szekle, nie?
That's racist.
Mam nadzieję, że mój dyrektor będzie, wiesz, będzie okej z tym.
Nie. Myślę, że cię Wojtek z pracy nie wyrzucą. A nie, czekaj, już masz pracę.
Ale to nadal jest śmieszne.
Tak, nadal bezrobocie jest zabawne.
Oczywiście.
Wojtek, ja mam temat.
No, i to myślę, że grubszy, co?
Mhm. Czy jesteśmy na to gotowi?
Ja pachę mam już spocone, więc więcej tłuszczu mi nie przeszkodzi.
Ja chciałem powiedzieć krótko. Mam nadzieję, że krótko. Mhm. Jest taki nawet temat na naszym forum.
Zaskakujące.
Już właśnie tylko właśnie go podlinkowałem. Wojtek, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że nie wszystko trzeba kupować i nie wszystko trzeba płacić w internecie bezpośrednio. Znaczy, i nie wszystko trzeba na przykład, nie wiem, trzymać dane swoje w tam, gdzie wszyscy. Mhm. Ja jakiś czas temu na przykład szukałem różnych alternatyw. Zauważyłem, mówiłem to chyba już w jakimś podcaście, że jak korzystam z Androida, to mówię, już tam, all in Google, bierzcie wszystkie moje dane. Tak. A kiedy mam iPhone'a, to mam takie, jak najmniej w Google, gdzieś to schowajmy w różnych innych miejscach. Ale mimo wszystko są takie miejsca, w których pewne kroki w celu sprywatyzowania własnych danych zacząłem jakoś tak dokonywać i założyłem temat na forum, który jest self-hosted, czyli rzeczy, które hostuję sobie samemu i to są takie alternatywy tak naprawdę do usług, które są w internecie ogólnie dostępne. Tak? Mhm. I ja na przykład hostuję nie aż tak dużo rzeczy, ale sporo. Jest też sporo rzeczy, które zacząłem rozważać, czy może nie hostować u siebie, ale mam troszeczkę wewnętrzną bitwę pomiędzy wartością, którą uzyskam, a wartością, którą stracę. Uh-huh. Ja hostuję w dwóch, właściwie trochę trzech miejscach mam różne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest hostuję mam serwer zenboxowy, na którym trzymam między innymi właśnie, na którym trzymam między innymi Jesus Podcast. Mhm. Czyli to tam właśnie nasz forum jest. Mój blog, na którym co prawda od momentu, w którym powiedziałem, że napisałem wpisanie, pojawiło się nic innego, ale to jakby trzymam go tam. Trzymam sobie swoją wizytówkę, powiedzmy paweloorzech.pl, czyli miejsce, gdzie można wejść, zobaczyć, kim jestem i znaleźć mojego maila, żeby ewentualnie do mnie napisać. Taka prosta pierdoła, no ale jest. I teraz... I to są rzeczy takie bardzo lightowe, ale z takich rzeczy bardziej powiedziałbym hardkorowych, czy takich twardszych, hostuję własnego Dropboxa.
No okej.
Okay. Usługa nazywa się Nextcloud. Jest to w ogóle coś bardzo, bardzo fajnego.
To jest darmowe? Bo... W sensie, że open source?
Tak, tak.
To śmieszne, że ja mówię open source i myślę darmowe, nie?
Tak. No, ale
to nie jest do końca to samo, ale no,
tak, ale jest darmowe. Mhm. I to działa po prostu na jakimkolwiek serwerze shared hosted, możesz sobie to zainstalować w bardzo prosty sposób i tak naprawdę dostajesz, jest darmowa aplikacja na komórkę, jest darmowa aplikacja na Maca, na Windows i po prostu to działa zupełnie jak Dropbox, tak? Tworzy ci się folder, do którego wrzucasz, te pliki pojawiają się też w chmurze. Możesz te pliki share'ować, mogą te linki znikać, mogą być za hasłem. Poczekaj, wezmę sobie cloud, wejdę na swojego clouda i ci powiem, co jeszcze można tam zrobić, bo tam jest mega dużo opcji. Jest oczywiście bardzo ładna aplikacja na Macu. Właśnie czekaj, aktualizuje się, ach, zrobione. Jest, możesz na przykład swojego maila, nie rzecz jakby hostować serwer mailowy, tylko możesz mieć klienta mailowego w tym cloudzie. Mhm. I na przykład mieć coś takiego, że za każdym razem, kiedy przyjdzie do ciebie załącznik, to on ci ten załącznik zapisuje na dysku tym sieciowym na przykład, nie? Jest opcji bardzo dużo, jest wbudowany Mastodon, czyli ten alternatywa Twittera. Jest po prostu bardzo dużo rzeczy. Możesz wbudować nawet tak, że jeśli masz więcej niż jednego użytkownika, może mieć czat między nimi. Jest też tak, że jak założę czat na przykład, to mogę zrobić tak, żeby włączyć ten czat i możemy na przykład my ze sobą pisać, możemy dać komuś link i potem się na przykład dzwonić audio i wideo, bo po prostu to już jest zasaportowane, jak to się mówi. Więc Wojtek, naprawdę dużo rzeczy jest tutaj.
Tutaj?
Tutaj.
Nie, no wiadomo.
I można, na dużo rzeczy to pozwala. Mhm. Bardzo to jest ciekawa rzecz.
No ja się tam nie zalogowałem, bo ja pamiętam, że ileś miesięcy temu dałeś mi login i hasło, ale nie wchodziłem.
Nie,
wierzę, że to jest zaawansowane bardzo, ale po prostu jakby, wiesz, nie czuję potrzeby. Dropboxa zrezygnowałem, jak wiesz, chociaż nie pamiętam, czy ja mówiłem o tym w podcaście.
Nie mówiłeś.
W każdym razie nie zrezygnowałem z Dropboxa całego, tylko przestałem za niego płacić i teraz mam wersję darmową, a i tak... Jakby historycznie nazbierałem tyle ludzi, pozapraszałem, że mam 13 giga, więc jakby okazuje się, że to mi w zupełności wystarczy.
Ja też, mam to samo.
Okazało się, że wiesz, ja przez miesiące płaciłem 4 dychy miesięcznie, a ostatecznie się okazuje, że naprawdę gdybym usiadł wcześniej i posprzątał porządnie te wszystkie pliki, jakieś duże pliki wideo, które kiedyś w Onecie, wiesz, wysyłałem ludziom i korzystałem z tego Dropboxa, wiesz, tak naprawdę do pracy, nie? No to okazuje się, że jak już nie pracuję w Onecie, no to nie muszę mieć Dropboxa i nagle się zrobiło
czysto. Ja mam 12,7 GB na Dropboxie, z czego wykorzystuję 60%. Aha. Mam firmowego Google Drive'a, w którym wykorzystuję 500 MB z 30 GB, które mam jakby z firmy, no ale to tam mam tylko rzeczy firmowe. Mhm. A na prywatnym Drive'ie mam 8 GB wykorzystane ze 120, ale te 120 mi się za miesiąc skończy i będę miał 15.
Okej.
Okay.
Wystarczy, nie?
Ale płacę za clouda. Znaczy, oprócz tego, że mam tego Nextclouda, który jest moim cloudem prywatnym, na którego trochę przerzucam się, a trochę się nie przerzucam, bo płacę za iClouda.
Za iClouda, no tak, ja też płacę, ale tą mniejszą stafeczkę, czyli tak, te 200 giga.
Dokładnie, my też mamy 200 gigabajtów, bo to jest najmniejszy, który może być szerowalny w rodzinie. I kupiłem go dlatego, żeby Magda mogła zrobić sobie backup, ja żebym mógł sobie zrobić backup od iClouda telefonu. I teraz już jakby jak on tu już jest, to po prostu płacę i z niego korzystam. I faktycznie mam wszystkie dokumenty, tam trzymam i tak dalej, i po prostu i to jest mój główny cloud. Przyzwyczaiłem się do tego. Jest też tak, że nie wiem, czy wiesz, że jak masz Google Drive'a, to on ci robi kopię dokumentów na Google Drive. Nie wiem, czy o tym wiesz. Więc jak wejdziesz na drive.google.com na przykład, no nie? I jeśli masz aplikację Google Drive'a zainstalowaną na komputerze, masz?
Nie mam.
Okej, bo jakbyś miał, to masz w Google Drive'ie, jak wejdziesz, to masz mój dysk i poniżej masz komputery. Aha. I jak klikniesz na komputery, to ja mam My MacBook Pro. Jak wejdziesz na to My MacBook Pro w moim wypadku, no, mam desktop i documents. Jak wejdę w documents, to mam wszystkie dokumenty z iClouda.
A.
I w desktop mam to, co jest na desktopie. I to brzmi jakby to, w sensie to nie do końca poczułem, że to jest dobry pomysł.
Że się na to godziłem.
A z drugiej strony to faktycznie jest handy. Bo mam dostęp faktycznie do, wiesz, niekoniecznie w jednym miejscu tylko, nie?
No wiesz, jeżeli backupujesz, no już pomijam kwestię, czy wybrałeś sobie Google'a i chcesz z niego korzystać, no ale jakby jeżeli faktycznie wybrałeś Google'a, no to i tak się godzisz na to, że tam leżą twoje dane, no to jest pytanie po prostu, które, nie?
Zacząłem jakiś czas temu hostować swoje RSS-y. Znaczy chciałem przenieść się z Feedly.
Nadal nie rozumiem, ale no dobrze.
Chciałem przenieść się z Feedly na własne RSS i zainstalowałem sobie Tiny RSS, taki klient, znaczy taki serwis. Natomiast za dużo z tym było roboty. Nie do końca chciało działać dobrze z moim SSL-em. Coś tutaj były jakieś problemy, coś tam tego, coś nie odświeżało się dobrze, bo jakiś pechap, coś tam tego. Ja też stwierdziłem, że to nie ma aż takiego, to po prostu dalej korzystam z Feedly i tyle. Chciałem się przenieść, ale to nie ma. Nie ma dla mnie jakiejś super mocy. Hostuję na DigitalOcean nasze forum, z której jest w ogóle. Będę to przenosił na OVH, jak już też pisałem gdzieś w jakimś temacie na nim, że. Bo tam będzie po prostu. Tam będę płacił 10 zł zamiast 5 dolarów miesięcznie.
No to jest duża różnica.
No, więc
pytanie, czy będziesz chodził tak szybko, no ale mam nadzieję, że tak.
Tak, bo będzie jeszcze bliżej jakby
nas,
Polski.
No.
Tak, bo w tym momencie chyba jest wstrzymany we Francji, a będzie w Warszawie, więc będzie bliżej Polski. A do tego będzie mocniejszy serwer kupiony. Bo teraz mamy jeden procesor i 2 GB RAM-u i 30 GB SSD, a będzie, a już sprawdzę, bo to jest ciekawe właściwie. Będzie, gdzie to jest? Cloud VPS. No tutaj mamy, będzie 11 zł miesięcznie, 13,50 brutto. I jest 20 GB SSD i 2 GB RAMu i jeden procesor. A, mamy 1 GB RAMu, tak. Czyli tu będzie 1 GB RAMu więcej i tylko 10 GB mniej SSD. Ale SSD na razie nie potrzebujemy. W sensie nie potrzebujemy aż tak dużo dysku. Bo jakby, ale jak będzie trzeba, to po prostu się dołoży i tyle. Bo ja jakby kontroluję, tam wchodzę i sprawdzam raz na jakiś czas i widzę, że w tym momencie wykorzystujemy 250 MB.
No to wiesz, jak ludzie nie będą nam wrzucać obrazków i filmów na ten forum, no to damy radę.
Nie,
no.
myślę, że nie, nawet jak będą, to będziemy wtedy. Jest coś takiego na przykład, żeby stare obrazki usunęło i tak dalej, wiesz. Okay. To Discord ma wszystko wbudowane, jeśli o to chodzi. Jezus Maria, jak on zasyła. Więc i teraz rzecz, która chyba jest najciekawsza przy self-hostowaniu. W sensie najciekawsza. Usługa, którą najbardziej chciałbym self-hostować i jednocześnie najbardziej się boję. To jest mail.
Rozumiem, dlaczego. Mam kilka pomysłów, dlaczego.
Tak. No. I teraz bardzo bym chciał mieć go u siebie, ale to nigdy nie jest nic łatwego. i można bardzo łatwo sobie zrobić kuku. Szczególnie, że ja na mailu mam wszystko.
No, no tak. I to musi, wiesz, musi być bezpieczne, szyfrowane na ile się da teraz, i tak dalej, nie?
Ludzie po prostu mówią, że lepiej kupić tutanotę za tam jednego euro miesięcznie i mieć to z głowy zamiast hostować coś u siebie, bo to po prostu robi problem.
No ale ja domyślam się, że to jest dla ciebie po prostu challenge, nie?
O, to jest dla mnie fan. Jak to zrobić? Ja uwielbiam, to, uwielbiam po prostu to się nad tym zastanawiać. Teraz jak to mówiłem w zeszłym tygodniu, nie? Że mam wpisane do kalendarza, że będzie przenoszenie i już się nie mogę doczekać, kiedy usiądę i zacznę, wiesz, po prostu założę czapeczkę, i będę kucował, żeby przenieść nasze forum z jednego miejsca do drugiego miejsca. Ja po prostu regularnie wchodzę sobie na Zenboxa i sprawdzam, kurde, co bym tu mógł za, wiesz,
co by to zrobić, jeszcze...
Jaką alternatywę do tego, z czego korzystam, mógłbym sobie zrobić sam? Jest, na Reddicie jest forum self-hosted, jest też na GitHubie, z którego jest, jak piszesz sobie, jest awesome self-hosted, ja to dodam może do opisu odcinka ten link do awesome self-hosted. Jest taka lista po prostu, na której jest, są lista darmowego software'u, który jest alternatywą do rzeczy w internecie dostępnych, self-hosted GitHub, i możesz sobie po prostu zobaczyć na przykład, że interesuje cię na przykład, powiedzmy, co my tu mamy. Na przykład bookmarks and link sharing, tak? To jest rzecz, która cię interesuje. Klikasz sobie i masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście alternatyw i masz napisane, w czym są zrobione, gdzie jest kod, gdzie możesz pobrać, tak dalej, tak dalej. A to jest super, to jest super, super, to jest super ciekawe.
Oczywiście, że tak. No,
e-mail,
wierzę.
Właśnie, jest e-mail, na przykład Complete Solutions, no nie? Masz tutaj wszystko zrobione. Easy, na przykład jeśli chcesz maila, to masz napisane Simple deployment of a mail server for inexperienced or impatient admins. I masz na przykład Docker mail server, Inboxen, Homebox, Redmail, tak dalej. Wiesz, jedyne co zrobić, to musisz sobie pobrać to i uruchomić. Oczywiście z mailem to nie jest tak łatwo, tak, bo no musisz pilnować, żeby twój adres IP nie wszedł na, nie był na czarnym tym, na czarnej liście i tak dalej, tak dalej.
No to to ale... jest trochę zabawy jednak, nie?
Nie, no oczywiście, że jest dużo zabawy, ale to jest tak, kurczę, takie ciekawe.
No bo to, to jest trochę powrót do takich lat dla mnie licealnych trochę, kiedy pomagało się na przykład w konfiguracji znajomych WordPressów, nie? Instalacja WordPressa.
Mnie to, mnie to zawsze, może, nie wiem, czy ciekawiło, czy dobrze, czy bawiło, czy ja się po prostu dobrze przy tym bawiłem wtedy, wiesz?
Wierzę. I ja też, dla mnie to, wiesz, to jest zawsze tworzenie nowej rzeczy, nie? I później to szczęście z tego, że to w końcu zadziałało i to są, wiesz, to dotyczy większych rzeczy, tak jak mail self-hosted, ale też takich drobnostek jak, nie wiem, no to nieszczęsne błyskanie tą żarówką, jak dostaniesz super czata na kanale, nie? No to są takie drobnostki, ale jak patrzysz i kurde, to co zrobiłem działa i myślę, że każdy, już tak przechodząc, wiesz, na życie programistów na przykład, nie? Jeżeli napiszę kod, który jest absolutnie randomowymi znaczkami wpisanymi na klawiaturze, ale jak to uruchomi i nagle robi się to, co miało się zrobić, no to jest niesamowite uczucie, po prostu, wiesz, mega satysfakcji, nie?
Ja się zupełnie z tym zgadzam.
No. Także super. To bardzo fajnie.
Więc sobie regularnie sprawdzam, co mogę zastąpić czym. Jest dużo różnych alternatyw. Jest w ogóle... można zrobić fajne haki tak naprawdę, life haki, żeby na przykład maila, możesz mieć na przykład klienta, w sensie nie, że serwer, tylko klienta pocztowego na przykład takiego, gdzie podpisujesz swojego Gmaila tak dalej, tak dalej. I na przykład on pobiera ci wszystkie maile i jak załączniki ci wrzuca gdzieś tutaj, tutaj ci robi coś takiego, tu masz kalendarz, wiesz.
No pytanie ostatecznie, ale... czy... Ja mam ostatnio taką myśl w ogóle, że bardzo dużo czasu spędzamy, nie mówię o, że my, czyli ty i ja, ale generalnie ludzie bardzo dużo czasu spędzają na upgrade'owaniu, takie dokręcaniu śrubek, że a może to będzie troszkę łatwiej do zrobienia, nie? A to może tu się troszeczkę da zautomatyzować, a może coś tam, nie? I dużo czasu się spędza na tym, zamiast na faktycznym zrobieniu rzeczy.
Tak, No można przegiąć łatwo. Tą granicę, no w której po prostu się okazuje, że więcej czasu się straciło na szukaniu odpowiedzi, na, w sensie na zrobieniu haka, niż na zrobieniu czegoś po prostu the old way.
No, dokładnie. Ale co nie zmienia faktu, że to nadal daje mega satysfakcję. Więc wiesz, nawet jak później nie będziesz z tego korzystał, to sama świadomość i ten wystrzyk tych pozytywnych endorfiny, tak? Jest warty tej pracy, uważam.
Więc ja uwielbiam self-hosting i uwielbiam szukanie alternatyw i zastanawianie się, co mogę zrobić, żeby było po prostu, wiesz, bezpiecznie czy coś takiego. Ja, jest też temat na forum odnośnie Raspberry Pi, no nie? Mhm. I ja na przykład wielokrotnie chciałem kupić i jak wiem, że jak będę miał mieszkanie, w którym będzie będzie taką opcją, żeby mieć właśnie kupiony Raspberry Pi i żeby coś na nim postawić, to ja totalnie to zrobię. Ja totalnie chciałbym takiego mini NASA postawić, ale jak nie mini NASA, to jakiś serwer mały, wiesz, po prostu for fun, no nie?
No jasne, jasne. Rozumiem, jakby absolutnie rozumiem. Także spoko, spoko, fajna zabawa. Ale powiem ci, że troszeczkę mnie zainspirowałeś i mam zamiar nad tym posiedzieć, jak tylko będę miał chwilkę. Zainspirowałeś mnie do tego, żeby, wiem, że to dla ludzi, którzy już to zrobili, to będzie śmiech na sali, ale a może bym sobie WordPressika stuknął na swoim Synology, bo jakby mam to Disk Station i ono oczywiście jest archiwum, wiesz, cały czas się backupują wszystkie urządzenia i tak dalej, ale jakby cały czas mam poczucie, że nie wykorzystuję go wystarczająco dobrze.
Jezu, jak ja bym miał wytek na NASA, to bym po prostu się pościł każdego dnia na samą myśl, co by można tam zrobić.
No i właśnie dlatego, wiesz, trochę myślę, że to żal, więc może chociaż WordPressika, może jakąś stronkę bym postawił, a pobawię się jak ze starych dobrych czasów.
To nawet maila możesz chyba postawić na Synology.
Chyba tak, ale już jestem normalnym człowiekiem jednak, nie? Tak tylko chciałem.
No rozumiem. Prawda?
Takie tam.
Normalnym człowiekiem. Nie ogarniam tego.
Takie tam. No to co? Wystarczy chyba,
nie? Chyba więcej pytań nie mam, wysoki sędzia.
Dobrze, to...
Wysoki sądzie.
Niewinny. Tylko chciałem
Wysoki sędzio.
Wysoki sędzio. Dokładnie. Przyjacielu, bardzo ci dziękuję. To naprawdę był wspaniały odcinek Jesus Podcastu. Mam nadzieję, że...
W ogóle najzabawniejsze jest to, że mówiłem w zeszłym tygodniu, że będę nagrywać specjalną lokację i że lokacja się nie zmieniła.
No tak, nie zmieniła się, bo żeśmy przyspieszyli nagranie po prostu.
To dlatego.
Ale to tylko przez Huawei'a.
Tak. To tylko przez Huawei, bo Wojtek stwierdził, ten na pulsu, musimy biec, nagrywać. Tak naprawdę dokładnie tak nie było, ale już po ten temat. Także Wojtku, dziękuję ci po prostu bardzo. Słyszymy się za tydzień. W kolejnym odcinku jest z podcastu. Bawcie się dobrze. W tym odcinku rozmawialiśmy o Survivorze, o Huawei'u, o gierkach do pykania w metrze, o Minecraft'cie, o self-hosted. I na koniec się pożegnaliśmy.
Słyszymy się w następnym odcinku.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Goodbye!
Jesłos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.